Iza Serafin, dzień dobry. Toksyczna matka, takie jest hasło i temat naszego dzisiejszego spotkania, inspirowane tytułem książki. Ta publikacja autorstwa Ireny Stanisławskiej i Roberta Rutkowskiego ukaże się na rynku w przyszłym tygodniu. Ja już jestem po lekturze, a Robert Rutkowski, notabene psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, już za moment będzie naszym gościem. A dlaczego ten temat? No może dlatego, żeby przełamać jakieś tabu związane właśnie z matką, no bo przecież matka jest tylko jedna. Każdą matkę trzeba kochać. Dla wielu, jeśli mówią lub myślą matka, no to z tyłu głowy jest od razu określenie boska, no bo matka boska, no i tak dalej, tych powodów jest sporo. Niestety, nie każda matka jest boska, a ta toksyczna może mieć niszczący wpływ na nasze życie i dlatego o tym będziemy dziś rozmawiać. Proszę koniecznie zostać z nami. Teraz łączymy się z naszym gościem, psychoterapeutą, trenerem umiejętności psychologicznych, Robertem Rutkowskim, autorem książki pod tytułem Toksyczna matka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Te toksyczne matki pokazane w pana książce są bardzo różne. Bijące, zapracowane, krytykujące, awanturujące się, dominujące, bijące, nienawidzące, skąpe, niekochające, nadopiekuńcze, obojętne. No naprawdę całe spektrum zachowań. Tylko jak zaczęłam to analizować, to myślę sobie, że tak naprawdę to każda matka mogłaby w sobie co najmniej jedną taką cechę znaleźć. To znaczy, że takie toksyny są w każdej z nas.
Ja pamiętam, jak byłem na początku drogi swojej, kiedy zacząłem pracować z ludźmi i chłonąłem mnóstwo literatury światowej i wpadła mi kiedyś książka, jak to przeważnie bywa w branży psychologicznej, amerykańskich specjalistów, ponieważ jak wiadomo, Amerykanie bardzo mocno stoją, jeśli chodzi o psychoterapię i o psychologię. Mają te procedury bardzo mocno opracowane. I spotkałem kiedyś takie zdanie, które wywarło bardzo mocne piętno, nie tylko na moje życie zawodowe, ale również osobiste. Że tak naprawdę nikt nie ma szczęśliwego dzieciństwa, że szczęśliwe dzieciństwo nie istnieje. Że każdy z nas doświadczył pewnych nieprawidłowości w tym okresie najbardziej kształtującym nas jako istoty. I później moje życie zawodowe, jak również osobiste, weryfikowało część tych mądrości. Część tych mądrości zostało ze mną na dłużej. I jedną z nich właśnie jest to, co pani powiedziała, że każdy z nas jednak w pewien sposób popełnia błędy w relacji z tymi naszymi pociechami w każdym okresie trwania tej relacji. Niestety tak to wygląda. Ciekawostka jest taka, że my możemy temu zapobiec troszeczkę. Znaczy tutaj jest możliwość, żeby ubiec bieg wydarzeń. Do mnie trafiają na przykład nie tylko kobiety, ale również mężczyźni czy pary, które planują mieć dziecko i mówią mi, że chcą się sobie przyjrzeć, żeby uniknąć przekazywania pewnych niedobrych rzeczy pokoleniu dalej. I jak chcemy ustalić, czy jesteśmy toksycznym rodzicem, czy nie, to przyjrzyjmy się przede wszystkim, jakie były nasze relacje z naszymi rodzicami. Ja nawet proponuję moim rozmówcom taką wędrówkę jeszcze wcześniej. Człowiek zapamiętuje emocje. My gubimy słowa, gubimy definicje. My często ze szkoły na przykład nie pamiętamy tytułu wiersza, który mieliśmy powiedzieć na akademii, ale pamiętamy ten wstyd i to spięcie całego ciała, kiedy żeśmy zapomnieli paru słów i na przykład sala parsknęła śmiechem. I ja to później w terapii takich historii właśnie słucham, bo ludzie pamiętają emocje. Pamiętają emocje, więc ja również czasami po poznaniu rozmówcy lokalizuję te emocje i próbuję tymi emocjami troszeczkę ułatwić otworzenie pewnych zamkniętych zakamarków świadomości człowieka po to, żeby uwolnić się od tych nieprawidłowości. A tych nieprawidłowości każdy z nas nazbierał przez całe swoje życie, a w tym okresie głównie właśnie relacji z rodzicami, całą masę.
I mówi pan, że te matki też mogą zadziałać prewencyjnie i się trochę oczyścić przed byciem matką, tak?
Tak, ale tu jest potrzebna pewna refleksja, ponieważ bardzo często ludzie przychodzą i na przykład oporują, bardzo są wręcz zdenerwowani, nawet są poirytowani. Doświadczam czasami syndromu agresji ze strony pacjenta, któremu na przykład tłumaczę, że to, co jemu się wydaje, że w domu było idealne, jest jednak iluzją, jest pewną projekcją. Bardzo często słyszę, ja byłam bardzo niegrzecznym dzieckiem, dlatego mnie mama biła. A ja wtedy mówię takiej kobiecie, nie ma czegoś takiego jak niegrzeczne dziecko. Niegrzeczne dzieci nie istnieją. Są tylko dzieci, które nie spełniają oczekiwań dorosłych. Dziecko zawsze siebie wyraża. I jeżeli my borykamy się z jakimś zachowaniem, które klasyfikujemy jako niegrzeczne, no to powinniśmy wiedzieć, że bardzo prosto jest sobie z tym poradzić, przekierowując to zachowanie na jakieś inne czynności, które w tym momencie dziecko z wielką swadą zaczyna wykonywać. Też się podzielę taką refleksją, bo ja mimo dystansu dużego do życia, ja mam dorosłego syna, który ma w tej chwili ponad 30 lat, i ja mam taki naprawdę życiowy, wręcz fenomenalny komfort, że mam okazję odrobić ponownie lekcje. Ponieważ los mnie obdarzył, mam teraz z moją żoną synka 4-letniego i mam okazję wrócić do korzeni i stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, co ja zepsułem. Czyli ja też jestem tym niedoskonałym rodzicem, który pewne rzeczy zepsuł, czy z pewnych rzeczy nie skorzystał. Ja założyłem, że ja naprawdę niewiele wiem, jeśli chodzi o dzieci, i postanowiłem się wyedukować, postanowiłem się dokształcić, zanim się Rafał pojawił. I też zacząłem rozmawiać ze specjalistami a propos dziecka, więc planując dzieci, można uniknąć pewnych nieporozumień i de facto krzywdy naszego dziecka, jeżeli przyjrzymy się swojej przeszłości, relacji z matką, relacji matki z naszym ojcem i tak dalej. To bardzo pomaga wejść później w zadanie bycia matką z dużo większymi kompetencjami.
No a jeśli tego nie zrobiliśmy, jeśli jesteśmy już rodzicem, to co może wskazywać na to, że to są właśnie relacje toksyczne, niedobre, niezdrowe, niepożądane, krzywdzące nasze dziecko?
Musimy pamiętać, że dzieci postępują nie tak, jak my im każemy, tylko tak, jak pokazujemy. Jeżeli nasze dziecko zaczyna być, użyję tego słowa, które często słyszę w gabinecie, nieznośne, czyli nasz punkt krytyczny jest osiągnięty, zaczynamy sobie nie radzić ze swoimi emocjami, to może przyjmować różną postać. To może być na przykład taka najgorsza forma, kiedy matka bije dziecko. To jest wzorzec. Jak jest wzorzec Sèvres pod Paryżem metra, wzorcem matki toksycznej jest przemoc. Przemoc kończy dzieciństwo. Dziecko, które zostaje uderzone, zamyka się w sobie. Zostaje przetrącony kręgosłup emocjonalny. Przemocą również jest podniesiony głos, krzyk w domu. To może być grożący palec. Ta nasza toksyczność, nasza rodziców, przejawia się również w ten sposób, że dziecko słyszy zaraz, za chwileczkę, poczekaj chwilę, nie teraz, bo muszę coś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My nie możemy, szczególnie w okresie 0-5, nie mieć dla dziecka czasu. Pamiętajmy o tym, że odtrącenie dla nas zrozumiałe, dla nas naturalne, bo rzeczywiście w tym czasie jest cała masa ważniejszych rzeczy. Dziecko nie rozumie kontekstu, że w tym czasie, nie wiem, jest online, że w tym czasie zupa się gotuje. Dziecko nie przyjmuje tłumaczenia, nie mam czasu. To jest też toksyczność.
Kolega po drugiej stronie szyby, który się przysłuchuje naszej rozmowie, mówi, to trzeba całe życie zacząć od nowa. No tak się okazuje, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jak podniesiemy ten palec, czy powiemy nie teraz kategorycznym tonem, to wyrządzamy dziecku krzywdę. To tak jak mówi się, ona jest nadopiekuńczą matką i to nadopiekuńcze to wydawało się takie niegroźne, frywolne.
Ciepłe, tak,
a pan pisze w swojej książce, że nadopiekuńczość to jest przemoc i gwałt.
Ja się o nadopiekuńczości dowiedziałem głównie w gabinecie terapeutycznym, dostrzegając na przykład, dlaczego moja pacjentka albo mój pacjent mają fobię społeczną. Boją się załatwić elementarną, prostą sprawę w urzędzie, odczuwają napięcie w krtani, nie mogą głosu wydobyć, bo boją się oceny, bo są wystraszeni. I jak cofamy się w przeszłość, to słyszę, ja nie mogłam chodzić na basen, bo mogłam się przeziębić. Po wyjściu z wody mogę złapać katar. Nie rób tego, zostaw, bo się skaleczysz. Nie chodź po błocie, mimo że mam kalosze. Co dziecko odbiera, jeżeli cały czas rodzic krzyczy? Uważaj, zostaw, ostrożnie, bo się sparzysz. Uważaj, bo się potkniesz. Uważaj, bo to tamto, o wamto. Dziecko jest wtedy w takim stanie, w którym nie doświadcza naszego zaufania. Dziecko bez zaufania rodzica nie będzie prawidłowo się rozwijać. Zaufanie rodzica do dziecka jest budulcem jego poczucia własnej wartości.
No i matki krytykujące, te też potrafią dobić. Potrafi też dobić obojętność rodziców.
No to są dwa bardzo ważne przykłady toksyczności. Nam się często, nam dorosłym wydaje, że informacja zwrotna jest dziecku niezbędna, żeby to dziecko mogło prawidłowo zafunkcjonować w świecie. Wydaje nam się, że bez naszej obecności to dziecko zginie. Będzie jak mały dzikusek znaleziony gdzieś tam w dżungli, po prostu zjedzą go dzikie zwierzęta, jeżeli my nie pokażemy mu paluszkiem, gdzie ma iść. To jest największy błąd każdego rodzica. To jest również dowód na to, jakim tragicznym określeniem jest wychowanie. Ponieważ tak naprawdę wychowanie świadczy o tym, że musi być wychowawca i wychowanek. Rodzic tak naprawdę nie musi być żadnym wychowawcą. Rodzic nie musi wychowywać. Rodzic ma towarzyszyć. Być tym, który asystuje, towarzyszy, ale niekoniecznie wymusza. Natomiast rodzice sądzą, że muszą swojemu dziecku pokazać, co robi źle. My mówimy o pewnym modelu, który ja nazywam czarną pedagogiką. Czarna pedagogika polega na tym, że my przez całe życie, od momentu jak się dziecko urodzi, no to dajemy temu dziecku pół roku na to, żeby zaczęło komunikować, zaczęło kontaktować, już nawiązuje relacje z dzieckiem i to dziecko, no w takim optymalnym wariancie widzi mamę i tatę. No kim jest mama i tata dla takiego oseska? Bogiem. Dziecko ma dwoje bogów. I ci bogowie w pewnym momencie przemówią do tego dziecka w taki sposób, który bardzo często słyszę w moim gabinecie. Ty idioto. Ty durniu. Jak ty wyglądasz? Jak ty żeś się ubrała?
A takie matki zapracowane, wiecznie nieobecne, to nie są matki towarzyszące.
Generalnie ja przyglądam się nieobecności ojców, aczkolwiek rzeczywiście współczesność sprzyja również nieobecności matek. I to już jest naprawdę dużo większy problem niż nieobecność ojców, dlatego że tym głównodowodzącym jest ojciec, ale matka jest tą, która jest nazwana pięknie w mitologii greckiej westalką ogniska domowego. Kobieta wspaniale, cudownie tworzy aurę ciepła, bliskości. Żaden mężczyzna nie jest w stanie prawidłowo wychować swoje dzieci, ukształtować je, jeżeli nie ma tego ciepła kobiecego. A nieobecna matka to już jest naprawdę dramat bardzo poważny.
No i dlatego pan skupia się na matce, rozumiem. Nie pisze pan o toksycznych rodzicach, tylko właśnie toksyczna matka. Już za moment. O tym, jak taka toksyczna matka wpływa na życie swoich dzieci. Czy nam się to podoba, czy nie? Stety albo niestety. To, jak jesteśmy wychowani, jakie są nasze relacje z rodzicami, wpływa na nasze całe dorosłe życie. Tak przynajmniej twierdzą znawcy tematu. My rozmawiamy dziś o matkach, toksycznych matkach i ich wpływie na życie dzieci, a naszym gościem jest psychoterapeuta Robert Trutkowski, autor książki pod tytułem Toksyczna matka właśnie. Ale zanim dorośniemy, jesteśmy dziećmi. I co się z tym naszym dzieciństwem dzieje, jeśli wychowuje nas matka, która jest nadopiekuńcza, agresywna, dominująca, uzależniona, obojętna itd., itd.?
Bardzo często, jeżeli mamy rodzica pogubionego, jeżeli mamy rodzica, który nieprawidłowo, w tym wypadku matkę, która nieprawidłowo zwraca się do swojego dziecka, kiedy są tam bardzo złe słowa, gesty, często jest ta ocena, jeżeli dziecko jest oceniane, nie dostaje bezwarunkowej akceptacji. No każde dziecko potrzebuje jak tlenu, jak roślina wody, doświadczyć bezwarunkowej akceptacji. Miłości nie obwarowanej żadnymi warunkami. To jest bardzo trudne i bardzo ciężkie. Co się dzieje wtedy z takim dzieckiem? Jeżeli doświadcza dziecko nieprawidłowości ze strony rodzica, to dziecko nie przestaje kochać tego rodzica, tylko przestaje kochać samego siebie, a czasami wręcz nienawidzieć.
Ale dziecko wie, że to są nieprawidłowości? Czy dziecku się wydaje, że to jest po prostu normalne?
Tak, dziecko nie ma wzorca, dziecko nie ma skali porównawczej. Po prostu reaguje mechanicznie. Jak dziecko reaguje na krzyk? Kurczy się, napina
się. Jak dziecko reaguje na krytykę? No myśli sobie, no jestem gruba, jestem brzydka, jestem głupia.
Jak on to przyjmuje często formę? Ta czarna pedagogika jest praktykowana często w domu, właśnie przez ciągłą informację zwrotną negatywną. Ale ona również o zgrozo ma się świetnie od dziesiątków lat w szkole. Szkoła jest miejscem, które demoluje psychikę. I bardzo często, niestety muszę to z bólem serca powiedzieć, są to zawody bardzo mocno sfeminizowane. Bardzo często kobiety pracujące w placówkach oświatowych, w przedszkolach, w żłobkach, no niestety przynoszą również swoje frustracje do tych miejsc. I ta toksyczność matczyna, ona również niestety w wielkiej okazałości jest w tych placówkach oświatowych. Taki młody człowiek, który słyszy od dziecka ciągłe informacje zwrotne negatywne, co on czuje po 15, załóżmy, latach, kiedy ma, nie wiem, 17-18 lat? Co czuje taki nastolatek? Wdzięczność? Nie. Jest jedno słowo, które definiuje, bardzo brzydkie, nieparlamentarne, którego nie użyję. To jest najsilniejsza z możliwych irytacji, wkurzenie, żeby nie powiedzieć tego bardziej solidnie. I to przeradza się, to wkurzenie, no w bunt, który jest prawidłowy de facto. Bo jeżeli dziecko nie jest zbuntowane, no to ten bunt wcześniej czy później się musi jakieś ujście znaleźć. Ale o zgrozo wtedy się zaczyna właśnie eksperymentowanie z narkotykami, z jakimś pokątnym gdzieś tam seksem, szukanie jakichś eksperymentów destrukcji. To jest niestety konsekwencja, to jest forma autoagresji. Mnóstwo młodych ludzi, na przykład, którzy mieli kontakt z narkotykami, to przed narkotykami doświadczyło samookaleczania. No czymże jest samookaleczanie? Samookaleczanie jest oznaką bezsilności. To, czym się dzielę, to jest również moje doświadczenie jako tego toksycznego rodzica, którym byłem bez wątpienia. Ja byłem toksycznym ojcem bez dwóch zdań. Na szczęście dawno, dawno temu. Mój syn dorosły mi to wybaczył i jesteśmy po pojednaniu takim swoim, bo ja wtedy byłem kompletnie pogubiony. Ja nie umiałem się skupić. Ja byłem nieobecnym ojcem, uwikłanym w różne jakieś namiętności życiowe, które go porwały. To jest żadne usprawiedliwienie, natomiast dobrze jest później po latach, chcąc się dowiedzieć, jakim byłem rodzicem, z dorosłym synem czy córką porozmawiać. Bardzo często rodzice nie potrafią tego robić. Bardzo często moi pacjenci, którzy są przeze mnie proszeni, porozmawiaj ze swoją matką. Niech ci ona opowie, dlaczego tak było z ojcem, dlaczego ty nie pamiętasz przytulania w twoim domu, dlaczego tak się potoczyły wasze losy, to często rodzice uciekają od tego, boją się tych rozmów, są wręcz przerażeni. Ja też często powtarzam takie zdanie, które dla niektórych jest przerażające, które dla niektórych jest nie do przyjęcia. Nie jesteś nic winien swoim rodzicom. Nie masz żadnego długu do spłacenia. My wszyscy jesteśmy ukształtowani w poczuciu, że my mamy jakiś mityczny dług do spłacenia. To również jest przedmiotem pracy terapeutycznej, że nie ma żadnego długu.
Wielu dorosłych ludzi nie wie tego do tej pory. Przypomniał mi się kolega taki po 60, który uważa, że musi dzwonić do swojej mamy codziennie, bo po prostu musi. Te rozmowy nie sprawiają mu przyjemności, ale on wie, że on musi to zrobić, bo mama czeka, bo mama każe, bo jak nie zadzwoni, to się wkurzy normalnie.
Bo mama bardzo często przez całe swoje życie powtarzała dziecku: mam nadzieję, że mi na starość podasz herbatę. Jakby dziecka obowiązkiem było rozwijać się, dorastać, uczyć, pracować po to, żeby na starość być opiekunem swojego rodzica. Wie pani, ile miał najwięcej mój pacjent lat, który przyszedł do mnie ze swoją matką, a właściwie matka przyszła ze swoim dzieckiem? No niech pani zgadnie, ile miał lat ten pacjent?
Terapia do 65 gdzieś jest sensowna, to może miał po 60, rozumiem, bo starszego by pan nie przyjął.
Trafiła pani w dziesiątkę. Był 62-3-letnim totalnym niedojdą życiowym, który został przyprowadzony przez swoją mamę, która miała 83 lata. Jak się później okazało, była to dokładnie ilustracja trzymania swojego syna jedynaka przez całe swoje życie po to, żeby na starość spełniał jej oczekiwania. Był jej opiekunem.
A czy można się z tego wszystkiego wyzwolić i w jaki sposób? O tym już za moment. Czasem rodzice dają swoim dzieciom to, co najlepsze. Miłość, empatię, wolność. Niestety zdarza się, i to wcale nierzadko, że nie tylko nie dają niczego, ale też zatruwają im życie. Toksyczna matka, bo o niej dziś rozmawiamy, może skutecznie zrujnować życie dziecka albo dzieci, nawet wtedy, kiedy opuszczą już one rodzinny dom. Czy można się z tego wyzwolić? No i czy w ogóle warto? To pytanie do naszego gościa, psychoterapeuty Roberta Rutkowskiego.
Nigdy nie jest za późno, żeby skorygować pewne swoje zachowania, żeby przede wszystkim opowiedzieć człowiekowi życzliwemu, który nie ocenia, bo taki jest terapeuta. Terapeuta nigdy nie ocenia i nigdy nie radzi. Terapeuta przede wszystkim ma wysłuchać i zadaje pytania, które pomagają rozmówcy tak naprawdę dokopać się rozwiązaniom, które każdy człowiek ma w sobie. My w sobie mamy te wszystkie dylematy już dawno rozwiązane. I nigdy nie jest za późno, żeby o swoich emocjach z dzieciństwa, często pochowanych, po prostu opowiedzieć, dać im ujście, bo to przynosi niesamowitą ulgę. Czasami to jest połączone z wielkimi łzami, z emocjami, które dają naprawdę fenomenalną ulgę.
Jeżeli ma się lat na przykład 20 kilka, koło 30 i chce się zakładać rodzinę i człowiek już wie, że to jego dzieciństwo nie było dobre, mówiąc delikatnie, tak, to wtedy warto, czy trzeba się z tym zmierzyć, z tymi toksycznymi relacjami, które zatruwały nam dzieciństwo, żeby wejść w to życie no tak trochę oczyszczonym i żeby nie przenosić tego do tej nowej rodziny?
Mało, że warto, to wręcz trzeba. Znaczy i warto, i trzeba. To powinien być pewnego rodzaju obowiązek, żeby przed założeniem rodziny oczyścić się z tych swoich toksyn, których człowiek mnóstwo nazbierał. Cofając się w przeszłość, nasi rodzice nieporadni, bardzo często popełniający wiele błędów, dramatycznych błędów, okazuje się, że oni sami byli tymi, którzy doświadczyli tych błędów ze strony swoich rodziców. Te skrypty mają bardzo nieładną nazwę w mojej branży. To są tak zwane pieprzone skrypty rodzinne, które po prostu trzeba przerwać. Widząc na twarzach moich pacjentów, jak czują, jak te skrypty są po prostu poprzecinane, to nadaje sens takim działaniom.
Powiedzmy, co to są te skrypty?
Skrypty to są te wszystkie nawyki, które my powtarzamy. To są pewne czynności, to są pewne na przykład sytuacje rodzinne. To jest na przykład jak się zwracamy, jak siadamy przy stole, czy na obiad niedzielny jest taka potrawa, a nie inna. Czy ojciec mówi do matki przy dziecku z sympatią, z miłością. Dzieci postępują tak, im się pokazuje. Skryptem jest to, czym zwracamy się do siebie szacunkiem, czy mówimy do siebie z nienawiścią.
A czy my jesteśmy w stanie sami się uporać z tym swoim toksycznym bagażem?
Jest możliwość zrobić to samemu, ale to wszystko zależy od głębokości rany. To jest troszkę jak z rozcięciem ciała. Jeżeli jest płytkie, zagoi się, wystarczy plaster. A plastrem może być kochająca żona, przyjaciel, przyjaciółka, udane życie, udana praca. Taki plaster wystarczy, ale jeżeli rana jest głęboka, no to niestety plaster może nie pomóc.
Trzeba chirurga.
Ja często w gabinecie mówię, nie potrzebujesz terapii. Małe korekty. Odstaw alkohol, mniej pracuj, jakiś sport i nie musisz grzebać w przeszłości. Nie potrzebujesz tego. To często również w gabinecie przychodzą do mnie ludzie, żeby usłyszeć takie zdanie.
No tak, ale jeżeli ta rana jest rzeczywiście głęboka i nie pójdziemy do tego chirurga, to się może potem cóż zrobić? Wdać się może zakażenie. Albo nawet jeżeli człowiek, że tak już metaforycznie rozmawiamy, uzna, że dobra, okej, to ja sobie sam zakleję plastrem, potem odkleję i mówi, no szkoda, że nie poszedłem, bo teraz będę miał bliznę, a chirurg by mi zaszył. Czyli jednak tego chirurga gdzieś z tyłu głowy warto mieć, bo to jednak rzutuje na całe nasze życie.
Po prostu warto iść się zdiagnozować. Ustalić, czy ja potrzebuję, czy może nie potrzebuję.
Psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych Robert Rutkowski, autor książki Toksyczna matka. Ta książka, przypomnę, w przyszłym tygodniu już na rynku. Był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję za rozmowę. Miłego dnia.
Ale to jeszcze nie koniec. Za moment o toksyczną matkę podpytamy psychoterapeutkę Julitę Maleszewską z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Toksyczna matka, bo o niej dziś rozmawiamy, może się czaić, jak się okazuje, w każdej z nas, tak przynajmniej twierdzą specjaliści. Dobra wiadomość jest taka, że tych toksyn można się pozbyć, a zła, że jeśli tego nie zrobimy, to zatrujemy życie swojemu dziecku, a ono, jeśli się z tego nie wyzwoli, to będzie nieszczęśliwe, może truć kolejne pokolenia. Oczywiście super by było, gdyby można było temu jakoś zapobiec i nie dać się zatruć, tylko czy dziecko jest w stanie się temu niszczącemu wpływowi matki jakoś przeciwstawić? To pytanie do naszego kolejnego gościa, psychoterapeutki Julity Maleszewskiej z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Dzień dobry.
Dzień dobry. Myślę, że dziecko ma małe możliwości, natomiast już dorosły ma możliwości, żeby jakoś sobie z tym toksycznym rodzicem poradzić. I też no, takie możliwości pojawiają się powoli u dziecka, które jest w okresie nastoletnim i które ten idealny obraz rodzica potrafi sobie zweryfikować. I zobaczyć, że rodzic nie jest ideałem, że rodzic jest zwykłym człowiekiem, który popełnia też dużo błędów. Czasami może, to jest bardzo trudne.
Może to sobie uświadomić, ale pytanie, czy może się z tego jakoś wyzwolić? Może jakieś komunikaty matce wysyłać? Oczywiście nie mówimy to o sytuacjach przemocowych, bo wtedy to naprawdę trudno z taką przemocą polemizować, ale na przykład polemizować z matkami nadopiekuńczymi. Mamo, ja nie chcę, ja sobie dam radę, jestem dorosła, nie musisz mi mówić, że mam się ubrać, włożyć rękawiczki, czapkę itd., itd.
Myślę, że wchodzimy na taki grunt stawiania granic i tego, czy potrafimy postawić granice rodzicowi i że to też jest coś, co się zmienia, jest rozwojowe, że małe dziecko potrzebuje tego rodzica, które właśnie będzie przypominał o czapce. Nastolatek zaczyna stawiać te granice tak twardo i mówi nie, ja sam. I dorosły jest już tym, który może wziąć pod uwagę jakieś rady innego dorosłego, ale nie musi. I to jest tak, że mogę się zgodzić na to, że ktoś coś mi powie, że rodzic mi coś powie, mogę wziąć jego radę pod uwagę, ale nie muszę tak robić, jak on uważa. Trzeba sobie powiedzieć, co to jest ta toksyczność, jeżeli czujemy, że nasze granice są naruszane, że no nie mamy takiego pola, żeby jakoś dotrzeć do swoich potrzeb i zdecydować samemu, bo zawsze jest ten rodzic, który wymusza na nas, żeby decydować tak, jak on chce. Wtedy możemy mówić o toksyczności. Stawianie granic może się zacząć od tego, że możemy mówić, że no nie potrzebuję tych rad, albo dziękuję, że mi poradziłeś, ale ja myślę zupełnie inaczej i to jest dla mnie ważne. Jeżeli się ma do czynienia z toksycznym rodzicem, to raczej trzeba te granice stawiać sztywno, czyli mówić nie, nie zgadzać się na to.
Pani przedmówca mówił, że przy swoim pierwszym dziecku, które ma teraz ponad 30 lat, popełnił wszystkie możliwe błędy, które to błędy teraz może naprawić przy drugim dziecku, które ma około 4 lat. No nie każdy ma taką możliwość, a też jak zostajemy rodzicami, nawet jak planujemy swoje dzieci, to też nie jesteśmy w stanie ocenić, jakimi my będziemy rodzicami. Ja nawet nie wiem, że ja będę toksyczną matką, a chcę być dobrą matką. I to jest szalenie trudne.
Pracuję też z rodzicami, właśnie z rodzicami nastolatków i oni czasem mówią, ale jak to jest, że do bycia rodzicem nie trzeba mieć żadnego, no powiedzmy takiego rodzicielskiego prawa jazdy. Później człowiek dowiaduje się, że różne rzeczy robił nie tak, ale dowiaduje się już w relacji z dzieckiem. To jest coś takiego, o czym mówił też autor w swojej książce, o takim skrypcie, którym przekazujemy z pokolenia na pokolenie, że z tego skryptu jest bardzo ciężko się wyrwać. Jeżeli my nie dostaliśmy czegoś pozytywnego od swoich rodziców, tylko dostaliśmy krzywdy, pretensje, niezauważenie, czy taką niebezpieczną, lękową relację, to jest bardzo trudno, żeby przekazać zupełnie coś innego swojemu dziecku, bo te skrypty są w nas. Więc to jest taka droga, żeby najpierw uświadomić sobie, co ja dostałem od swojego rodzica i co ja mogę przekazać dalej swojemu dziecku. Więc myślę, że do tego nawet nie potrzeba szkoły rodzicielskiej, tylko najpierw takiego pytania, co ja dostałem i co ja chciałbym przekazać dalej swojemu dziecku.
A co wymazać z tego skryptu?
Chociaż czasem wymazać jest też bardzo ciężko, no bo to są rzeczy, które są głęboko zakorzenione i bardzo łatwo wejść w te same buty, w których funkcjonowali nasi rodzice. I często to rzeczywiście wymaga pracy terapeutycznej, takiego dotarcia do tego, jakich krzywd ja doznałem jako dziecko, jaki był mój rodzic, przepracowania tego, pogodzenia się z tym, że ten rodzic nie był idealny i wyjścia właśnie z taką myślą, co ja mogę poprawić w byciu z moim dzieckiem, ale też z taką czasem zgodą, że moje dziecko może uznać, że to, co ja robię, też nie było dla niego dobre czasami.
Jeszcze tylko musimy pamiętać, że toksyczna matka to nie jest tylko ta, która bije i się znęca. To jest właśnie matka nadopiekuńcza, czy narcystyczna, czy zapracowana, czy obojętna.
Tych obrazów toksycznych matek może być bardzo dużo, ale też no myślę, że to nie tylko są matki, to może być też toksyczny tata, toksyczni rodzice, albo też rodzice, którzy nie potrafili, bo to słowo toksyczni to jest takie bardzo negujące i wrzucające w taki worek oskarżeń. Jest też spora część rodziców, którzy nie potrafili, nie umieli, nie wiedzieli. Tak społecznie bardzo szukamy winy właśnie w matkach. Bardzo łatwo jest nam powiedzieć toksyczna matka, nie sprawdziła się jako matka, a trudno jest też jakoś kontekstowo popatrzeć na te matki, które krzywdzą, czy one też nie były dzieckiem, które doznały krzywdy. Bardzo trudno jest się z tego wyłamać i być innym rodzicem dla swojego dziecka, bo nie mamy zasobów, nie mamy takiej instrukcji, która by nam mówiła, aha, trzeba być ciepłym, trzeba zapewniać bezpieczeństwo, trzeba dbać o swoje dziecko. My tego nie dostaliśmy, więc trudno jest to jakoś wygenerować i dać swojemu dziecku. To nie jest tylko toksyczna matka, ale też system, który nie poradził sobie z wsparciem matki, która potrzebowała pomocy w wychowaniu swojego dziecka.
Bardzo dziękuję. Psychoterapeutka Julita Maleszewska z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom
dziękuję.
Była naszym gościem. I do usłyszenia za tydzień i za Serafin.